Uwaga, uwaga, zbliża się, a właściwie już minęła 14.05. Jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wobec tego czas
kulturalne lubuskie.
Właśnie, na nasz regionalny magazyn kulturalny. Andrzej Pijanowski, który realizuje dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Witamy Państwa ciepło. Dzisiaj świąteczne wydanie kulturalnego lubuskiego i do świąt Bożego Narodzenia właśnie będziemy nawiązywać w materiałach, które będą Państwu prezentowane. Będzie więc dzisiaj o słynnych ceramicznych barlineckich aniołach, o roli ilustracji w literaturze dziecięcej, a w cyklu z zakuli rozmowa z akcentami świątecznymi z aktorką lubuskiego teatru w Zielonej Górze, Elżbietą Donimirską. Jeżeli zaś chodzi o muzykę, która będzie Państwu dzisiaj prezentowana, to będzie oczywiście świątecznie, będzie nostalgicznie, będzie nastrojowo. Na początek akcent historyczny. Trio Łapiński, Gintrowski, Kaczmarski w piosence Wigilia na Syberii. Piosence inspirowanej malarstwem Jacka Malczewskiego. Pracownię ceramiki unikatowej w Barlinku powołała do życia pani Romana Kaszczyc. Tradycją stało się już przygotowywanie na święta Bożego Narodzenia przez tę pracownię słynnych barlineckich aniołów. W tym roku, pomimo pandemii, anioły powstały po raz kolejny. Jakie są te barlineckie anioły? Odpowiedzi na to pytanie szukała Izabela Patek.
Co Państwo przygotowujecie w Waszej pracowni w okolicach świąt? Jakie prace?
Prace ceramika na dobre zadomowiły się tutaj w Barlinku, ale nie tylko.
Brygida Liśkiewicz, dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury.
Co roku mieszkańcy Barlinka, turyści oczekują, że będzie tutaj można zakupić przede wszystkim słynne barlineckie anioły. Mają one skrzydełka z liści, są to liście z Puszczy Barlineckiej, odciśnięte, i mają zawsze jakieś takie drobne szczególiki, które wskazują na jego niepowtarzalność. Czyli można sobie zakupić anioła na przykład z jakimś ptaszkiem śliczniutkim, malutkim, można sobie z gąską, można kupić anioła z małym domkiem, z serduszkiem i sprawić radość komuś, komu chcemy dać coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego, no bo anioły się daje zawsze od serca.
Romana Kaszczyc zachęcała Was do tworzenia tych prac w ceramice, bo jednak Barlinek właśnie z tych prac ceramicznych słynie i tu właściwie prawie wszyscy tworzą prace ceramiczne, i dzieci, i dorośli, i starsi.
Zajęcia są właściwie dla wszystkich grup wiekowych, a więc i maluchy, właściwie czterolatki, pięciolatki już przychodzą na zajęcia, i seniorzy. Aż po seniorów mamy. Jeśli chodzi o Romę, no wydaje mi się, że miała ten taki niezwykły wpływ, niezwykły dar oddziaływania na tych, którzy tworzyli w glinie. To była osoba, która nie nakazywała niczego. Wytwarzała piękną atmosferę. W czasie zajęć rozmawiało się na piękne tematy, na różne tematy, a więc w okresie przedświątecznym zawsze był temat anielski. Do dzisiaj pamiętam, a anioły jakie mają włosy, a długie, a mogą mieć lokowane. Aniołki mogą mieć wszystko. Mogą mieć rozwichrzone loczki, mogą mieć utrąconą rączkę, czy nawet utrącony gdzieś skrzydełko, bo to są takie szczególne, niepowtarzalne anioły z naszej pracowni barlineckiej. Niektórzy z Was otrzymają je pod choinką, jako prezent.
Jakie są te barlineckie anioły? Samo słowo anioł już jest pewną magią. Katarzyna Mielcarek, uczestniczka plenerów artystycznych, malarka.
Turyści, właściwie już nie tylko nawet mieszkańcy, którzy dobrze wiedzą, że tu mogą tego anioła stąd wywieźć jako ten wyjątkowy dar z tego miasta, ale już jest taka historia, że przyjeżdżają tutaj turyści specjalnie po to, żeby właśnie komuś jakby takiego stróża na całe życie sprezentować właśnie tego anioła barlineckiego. I to, co jest niesamowite właśnie, że prace ceramiczne są przepiękne, takie użytkowe, które można wykorzystać w domu. To są przepiękne misy, przepiękne liście z Puszczy Barlineckiej, to są też wazony, różnego rodzaju konstrukcje, ale niestety anioły mają w sobie tą magię właśnie, a szczególnie w tym okresie teraz przedświątecznym. Boże Narodzenie też się kojarzy nam z taką magią i ten anioł barlinecki, myślę, że to już jest taka dodatkowa marka pracowni ceramicznej.
Cały czas duch Romany Kaszczyc czuwa nad Wami?
Myślę, że tak, ponieważ prace Romany Kaszczyc, one są takie bardziej skromne, bo tak mi się wydaje, że twórczość Romany Kaszczyc albo miała pewną nostalgię w sobie, tak jak obrazy, natomiast prace ceramiczne były takie bardziej skromne w kolorystyce, w formie, I wydaje mi się, że to, co jest też piękne, że uczniowie, którzy w tej chwili też pracują nad tworzeniem nowych artystów, nad kreowaniem tych nowych artystów, też właśnie tą sztukę takiej, powiedziałabym, wyższej klasy jakości wprowadzają do naszej pracowni ceramicznej, dlatego u nas te prace naprawdę są takie piękne.
Wzrusza mnie zawsze ta piosenka. Śpiewała Beata Rybotycka, a skomponował ją Zbigniew Preissner. Jesteśmy w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, ale myślę, że przedwczoraj wielu z Państwa otrzymało w prezencie pod choinkę książkę. Jestem również przekonany, że zostało w ten sposób obdarowanych wiele dzieci. Nie jestem jednak pewien, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielką rolę w dziecięcej literaturze pełni ilustracja. Za chwilę dalszy ciąg reminiscencji Festiwalu Literackiego Proza Poetów imienia Anny Tokarskiej, a w nich fragment zarejestrowanego spotkania autorskiego online z Barbarą Gawryluk, dziennikarką radiową, tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej i autorką książek dla dzieci, która opowie, jak istotna jest ilustracja właśnie w dziecięcej literaturze.
Kiedy bierzemy książkę dla dzieci do ręki, to przecież pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest ilustracja. Jeżeli ona nas będzie odrzucać, to my tej książki dziecku nie przyniesiemy do domu, a to młodsze dziecko jest uzależnione od naszych decyzji, od decyzji dorosłych. Więc ta rola ilustracji, ja powiedziałabym, jest według mnie najważniejsza, ważniejsza chyba niż tekst. Tak myślę, że po prostu ja tylko zazdroszczę ilustratorom cały czas, że oni mogą w obrazie wyrazić to wszystko, co ja się muszę, napisać i namyśleć i poskreślać i powyrzucać i znowu pisać, a oni po prostu w jednej ilustracji, to tak pięknie kiedyś Martin Widmark powiedział, autor takiej popularnej w Polsce tłumaczonej przeze mnie serii Biuro detektywistyczne Lasego i Mai, którą ilustruje Helena Willis. Dla mnie to jest właśnie taki przykład takiego tandemu. Kapitalny tandem, który po prostu razem cały czas planuje wszystkie tomy serii, która ma już 25 chyba tomów. I Martin Widmark powiedział, że Helena Willis na jednej stronie ilustracji potrafi opowiedzieć to, co on musi właśnie wyrazić w całym rozdziale. I to jest wyższość ilustracji nad tekstem, że dziecko nad tą ilustracją może spędzić sobie czas, doszukując się tam różnych jeszcze innych wątków, pobocznych historii, których wcale na przykład w tekście nie było. Tak, ilustracja naprawdę pełni bardzo ważną rolę. Ja mam to wielkie szczęście, że współpracuję z doskonałymi ilustratorami, ponieważ ja również jestem autorką audycji o książkach dla dzieci w radiu, która się nazywa Alfabet i staram się zawsze, żeby się pojawiali ilustratorzy na równi z autorami książek. Zawsze zadaję, jeżeli nie znam tego kogoś, ktoś jest nowy, to zadaję to pytanie, a jak pan, pani pracuje, tak? No, w komputerze. I bardzo mi jest zawsze wtedy smutno, bo ja rozumiem, że te ilustracje z komputerów są bardziej precyzyjne, one nas absolutnie powalają właśnie swoim bogactwem i tak dalej, że ten, ja nie wiem nawet jak się nazywa to urządzenie do rysowania, ale w każdym razie, że to jest takie bardzo, bardzo dokładne. Ale ja bym czasem wolała maźnięcia niezbyt staranne i więcej takiego właśnie szaleństwa w obrazie robionym na papierze, w gwaszu czy w akwareli, żeby to było ręczne. I takich ilustratorów na szczęście jest ciągle jeszcze sporo. Mało tego, powracają ci, którzy urodzili się z komputerem w ręce czy z tabletem w ręce, powracają również do ręcznej pracy i słyszę te głosy, że na przykład do tej książeczki to co drugą ilustrację robiłem czy robiłam ręcznie. I to jest moim zdaniem taki kierunek, który pewnie będzie przez najbliższe lata, tym bardziej, że wydawnictwa bardzo lubią też taką pracę. Ilustratorów z młodego pokolenia jest bardzo wielu, to jest bardzo popularna w tej chwili dziedzina sztuki. Ale jeśli nas słuchają, a nie mają jeszcze na koncie żadnego sukcesu, to mogę powiedzieć wam w tajemnicy, że wydawcy cały czas szukają ilustratorów. Znaczy to jest tak, że jak się pojawia talent, to jest natychmiast zauważany, bo wszyscy sobie zdają sprawę, a wydawców dla książek dla dzieci w Polsce mamy sporo, że ilustracja przyciągnie małych czytelników, że naprawdę, ten tekst nie musi być mistrzowski, ale ilustracja, jeśli jest mistrzowska, to książka na pewno będzie się cieszyła popularnością, co oznacza, że się będzie dobrze sprzedawała, a na tym przecież wydawcom najbardziej zależy.
Spotkanie z pisarką było połączone z promocją jej książki, zbioru esejów o ilustracjach dziecięcej literatury pod tytułem Ilustratorki, ilustratorzy, motylki z okładki i smoki bez wąsów. A rejestracja wideo z całego spotkania jest dostępna na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych. Cyklus Za kulis, w którym prezentujemy sylwetki aktorów Lubuskiego Teatru, dziś usłyszą Państwo Elżbietę Donimirską, aktorkę związaną z Zielonogórskim Teatrem już od dawna, a wcześniej grającą przez kilka lat w Teatrze imienia Osterwy w Gorzowie, twórczynię tak wielu niezapomnianych kreacji teatralnych, że nie sposób chyba byłoby je tutaj wymienić. Laureatkę przy tym wielu plebiscytów na najpopularniejszą aktorkę w Zielonej Górze, ale także nagrody Bursztynowy Pierścień dla najlepszej aktorki w sezonie na szczecińskich scenach oraz wielu, wielu innych wyróżnień. Udało mi się porozmawiać z Elżbietą Donimirską, między innymi o tym, co w życiu jest najważniejsze, no i oczywiście o świętach Bożego Narodzenia. Czy zdarzyło ci się usłyszeć kiedyś takie pytanie, a kim pani jest?
Pewnie, nieraz.
A jak ja bym ci zadał teraz pytanie, kim jest Elżbieta Donimirska? Jakie pierwsze skojarzenia miałabyś?
No, będziesz się śmiał, że jestem kobietą, która może wchodzić do sklepów między 10 a 12. Takie mam pierwsze skojarzenia.
Wiesz co, to jest bardzo cenne, bo ja czasami wybiegam do sklepu i orientuję się nagle w połowie drogi, że jest powiedzmy godzina 10:30, czas dla seniorów i że powinienem wrócić do domu. Wracam też po maseczkę bardzo często, której
zapominam. Tak, po maseczkę. Teraz już noszę w kieszeni, w kurtce, żeby jej nie zapomnieć. A dlatego to zapamiętałam i tak mi się to kojarzy, ponieważ nie tak dawno w sklepie drogeryjnym między 10 a 12 robiłam zakupy. No i panie pytają każdego, kto wchodzi, czy ma pani już 60+, bo to w drogerii to głównie kobiety. I pani wchodzi i odpowiada, że nie mam. Na to ta pani, która pracuje tam w tej drogerii, mówi, to bardzo mi przykro, teraz jest między 10 a 12 tylko dla seniorów. I ta pani, wychodząc już ze sklepu, nagle się zatrzymała i zaczęła krzyczeć, tak, to ciekawa jestem, czy ta pani ma 60+. Bardzo mnie to rozbawiło i bardzo pani podziękowałam, bo poczułam się
skomplementowana.
Skomplementowana. Tak, i stwierdziłam, że między 10 a 12 to teraz będzie dla mnie dobra pora, żeby robić zakupy.
A więc można wywnioskować, że seniorka to jest pierwsze skojarzenie w tym momencie.
Tak.
Dobrze, a które miejsce zajęłaby aktorka, Elżbieta Donimirska, aktorka?
Moje córki by odpowiedziały, że pierwsze, ponieważ zawsze mówiły, że teatr dla mnie był najważniejszy. I myślę, że dużo w tym prawdy, chociaż bardzo się starałam być dobrą mamą, dobrą żoną. Rodzina, dom, mąż, moje zwierzęta, to wszystko jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne.
Z bardzo dobrze poinformowanych źródeł wiem, że twoja droga do teatru nie była taką normalną drogą. Mianowicie skończyłaś niezwykłą, jak na aktorkę, szkołę średnią.
Tak, jestem z wykształcenia średniego, jestem technikiem, mechanikiem specjalności budowa maszyn.
Jak trafiłaś do tego technikum?
Wiesz co, kończyliśmy podstawówkę, moje koleżanki wymyślały sobie różne to ekonomiki, jakieś inne licea, chyba bardzo w ogóle mało moich koleżanek poszło do liceum ogólnokształcącego, a mnie nie ciągnęło ani jedno, ani drugie. I tak chciałam coś ekstremalnego sobie wybrać. No i wybrałam sobie ekstremalne technikum, było nas 3 dziewczyny w klasie. No i były to moje fantastyczne lata. Miałam wspaniałych kolegów, uwielbiałam chodzić do szkoły. Mieliśmy bardzo bogate życie towarzyskie. Naprawdę tworzyliśmy super grupę i byłam bardzo związana z chłopakami. Później jak się dostałam na studia, to nawet moi wykładowcy zastanawiali się, dlaczego ja jestem taka męska. Grzebali w moich papierach. I doszli, że to chyba właśnie dlatego, że do takiego technikum chodziłam i tak długo przebywałam z mężczyznami.
Skąd się wziął w twoim życiu w takim razie teatr?
On właśnie był ze mną bardzo rozwinięty w tym technikum. Już pomijam, od podstawówki mnie interesował teatr. I w ogóle wszelkie formy. Jako mała dziewczynka uwielbiałam oglądać spektakle baletowe i tak sobie zawsze przed snem marzyłam, że przychodzi do mnie paczka. Ja otwieram tą paczkę, a tam puenty, ten cały, te sukieneczki. Ja myślę, że nie jestem jedyną dziewczynką, która tak sobie myślała. Także sztuka mnie od dziecka gdzieś tam inspirowała. Oczywiście w podstawówce już się bawiłam w teatr, a tak bardziej poważnie to właśnie lata technikum. Stworzyliśmy grupę teatralną bardzo prężnie działającą. Dyrektor, który był nam bardzo przychylny, zatrudnił nam emerytowanego aktora, który nas prowadził. I on mnie i mojego kolegę właściwie ukierunkował tak, że my powinniśmy zdawać do szkoły teatralnej. Wysyłał nas na różne konkursy recytatorskie. No i tak się stało. Ja się dostałam na studia i mój kolega również. Byliśmy razem na jednym roku.
Potem były studia. Potem trafiłaś od razu do Zielonej Góry?
Nie. Byłam 4 lata w Gorzowie Wielkopolskim w teatrze. I tam się znalazłam też przez przypadek. Mój kolega z roku, który był z Gorzowa, tam próbował sobie załatwić pracę i coś musiał o mnie rozmawiać z dyrektorem. I nagle do Wrocławia przyszedł list do mnie, do szkoły. List zapraszający mnie do współpracy z dyrektorem ówczesnym. Ustaliliśmy, że przyjdę do pracy, ponieważ tworzył nowy zespół całkiem, bo
kto był tym dyrektorem?
Antoni Baniukiewicz. Objął dopiero co teatr i szykował się do Wesela Wispiańskiego i potrzebował więcej ludzi. I także ze mną przyszły jeszcze chyba 2 osoby ze szkoły, a później po roku czy po 2 latach cały rok prawie przyszedł. W ogóle jak na tamte czasy było nas chyba 35 osób na etacie, żeby móc wystawić to wesele.
Które przedstawienia były dla ciebie najważniejsze? Którzy reżyserzy, może nie tylko reżyserzy, którzy ludzie teatru byli dla ciebie najbardziej istotni. Bardzo ważne w życiu aktora jest to, żeby uwierzył w siebie. Czy był ktoś taki w twojej karierze zawodowej, kto pozwolił ci uwierzyć w siebie?
Myślę, że tak. Tak, i zaraz wymienię te nazwiska ludzi ważnych. Też myślę, że jak wtedy z nimi pracowałam, to nie miałam świadomości takiej, że oni są dla mnie ważni. A między nami była taka szczególna nić porozumienia i dzięki temu dużo rozmawialiśmy o tym, co robimy i ci ludzie poświęcali specjalnie dla mnie dużo czasu. Tutaj muszę jako pierwszego wspomnieć Wiesława Hołdysa. Po raz pierwszy spotkaliśmy się, Wiesiek robił dyplom, to była Pluskwa Majakowskiego. I ja grałam w tej Pluskwie, ale miałam grać, właściwie nie wiadomo było, kogo miałam grać. Sam Wiesiek nie wiedział, co ma ze mną zrobić. Weszliśmy na scenę, coś zaczęłam proponować. No i sytuacja się zmieniła diametralnie, że z roli, której praktycznie nie było, ja nie schodziłam ze sceny. Tak zaczęła się nasza przyjaźń i tak zaczęła się nasza współpraca, ponieważ później pracowałam do pewnego momentu we wszystkich przedstawieniach, które Wiesiek robił. Następnym takim reżyserem był Janusz Kozłowski. Z Januszem przyszłam tutaj do teatru. Cichy, niepozorny człowiek, ale niezwykle mądry. I Janusz, jak obejmował dyrekcję w Zielonej Górze, zaproponował mi współpracę. I tu w Zielonej Górze miałam szczęście zagrać takie role w jego reżyserii, które się rzadko, myślę, kobiecie zdarzają, jeszcze do tego młodej kobiecie aktorce. Na przykład zagrałam Pantalona w Słudze dwóch Panów.
Czyli rolę męską.
Rolę męską, dojrzałego mężczyzny. W teatrze byli wtedy aktorzy dojrzali i bardzo liczył na tę rolę Zdzichu Grudzień. Nie ukrywał, że był bardzo niezadowolony, że ja tę rolę dostałam, bo nie rozumiał dlaczego, skoro on jest odpowiedni. I cały czas obserwował moją pracę, obserwował i później przyszedł do garderoby i bardzo mi szczerze pogratulował. Wykonaliśmy fajną rozmowę. Zresztą żyliśmy w przyjaźni do końca jego dni. No i to były fajne czasy, fajne przygody.
A która z tych ról była dla ciebie najbardziej istotna?
Pantalon był dla mnie ważny, ważny, bo to była...
Wyzwanie duże?
Duże wyzwanie. Duże wyzwanie, które w rezultacie dało mi niezwykle dużą satysfakcję. Sama nie wierzyłam, że to takie oszustwo da się zagrać. W czasie spektaklu, jak jest przerwa, do toalety naszej przy garderobach też również stali ludzie w kolejce. Ja byłam w toalecie, wyszłam i widzowie skomentowali, no czekajcie, czekajcie, że teraz ten dziad stary tutaj był w toalecie. No to było dla mnie bardzo fajne, że nie rozpoznali we mnie kobiety.
Przekonująca tak. Siła kreacji.
Tak. Tak, dokładnie. Tak to nazywaliśmy.
Pytanie trochę z innej dziedziny, nawet nie trochę. Co w swoim życiu cenisz najbardziej?
Cenię sobie to, że mam rodzinę. Fajną rodzinę, dobrą rodzinę. Wspaniałe córki. Że mimo męża oczywiście, mimo różnych złych chwil, które zdarzają się zawsze, udało nam się wszystkie burze przetrwać. Nawet nie myślałam, będąc młodą dziewczyną, że w tych wszystkich życiowych trudnościach, jak ważne jest to, żeby mieć osoby, które kochają i które się kocha. Bo to jest chyba, i to jest chyba moja największa wartość.
Boże Narodzenie. Jakie skojarzenia masz związane z tym świętem?
To są bardzo, bardzo dla mnie zawsze rodzinne święta. Dopóki żyli moi rodzice, to wszystkie święta staraliśmy się dzielić między jednymi rodzicami a drugimi rodzicami. Jak do jednych jechaliśmy na Boże Narodzenie, to do drugich na Wielkanoc. I to były takie pewniki nasze. Pamiętam takie święta, które były jednymi chyba z pierwszych, gdzie musieliśmy spędzić je sami. I to były smutne święta, bo w Wigilię musieliśmy uśpić naszego psa. Ponieważ walczyliśmy o jego życie dosyć długo, nawet nie miałam głowy wtedy, żeby te 12 dań przygotować na Wigilię. I ten dzień spędziliśmy, ten wieczór wigilijny spędziliśmy w czwórkę, przy barszczu z torebki i przy krokietach, które zrobiła moja córka. Właśnie niedawno wspominałam tę Wigilię, że naprawdę nieważne jest to, co się znajdzie na tym stole w dniu wigilijnym, a ważne to, w jakiej atmosferze spędzimy ten wieczór i z jakim ładunkiem emocjonalnym. My wtedy wszyscy byliśmy bardzo, bardzo blisko emocjonalnie ze sobą.
A czego należałoby ci życzyć na te święta?
Zdrowia przede wszystkim, na następne lata. I oby nie było gorzej niż jest do tej pory. Bo jak będzie tak, jak jest, to sobie dam radę.
Ale pomijając pandemię.
Tak, pomijając pandemię. Ja o pandemii w tej chwili nie myślę.
No to tego właśnie ci życzę.
Dziękuję.
Jazz Club pod filarami wydał bardzo ciekawą płytę. Z szefem klubu Bogusławem Dziekańskim rozmawia Izabela Patek.
Na koniec roku w pandemii ukazała się niezwykła płyta. Niezwykła, bo w pandemii bardzo rzadko są wydawane płyty. Płyta Krzysztofa Pumy Piaseckiego i Adama Wenta. Z jakiej okazji ta płyta się ukazała, bo współwydawcą jest Jazz Club pod filarami?
No tak, okazja do tego jest taka, że jesienią, dokładnie 28 października, minęło 40 lat jazzowych filarów. Oczywiście inne plany były związane z dużym koncertem, który miał to nam celebrować i uświetnić, ale się okazało, że w wyniku koronawirusa wszystko to padło i została nam tylko z tego 40-lecia płyta. Notabene ta płyta sama jest taka koronawirusowa, dlatego że 12 marca, kiedy rząd zamykał kraj i ogłosił ogólnopolską kwarantannę, no to już byliśmy z muzykami umówieni, że zjeżdżają do Gorzowa i 13-14. Najpierw to miała generalnie być próba, że nagrywają, mają próbę, jakby sprawdzają, w którym kierunku ta muzyka może pójść. Ale w czasie właśnie tych nagrań, tej próby, to się okazało, że zaczyna coś się fajnego rodzić i żeśmy tu zaczęli ten materiał nagrywać. I cały ten dźwięk, który jest zawarty na tej płycie, jest tak zwanym dźwiękiem nagranym na setkę. Reszta już została obrobiona na stole mikserskim. Można powiedzieć tak, że ta płyta powstała w warunkach, kiedy zamykano kraj, to my żeśmy się zamknęli w klubie. Oczywiście sceneria tych nagrań była dość niesamowita, dlatego że za oknami pusto, wszystko już było pozamykane. Jakieś bieganie, żeby coś chłopakom jeszcze kupić do jedzenia, bo te wszystkie punkty zaczęły się też zamykać, a przecież były przed nami dwa dni bez mała i kawał półtorej nocy, tak w sumie żeśmy spędzili. No i notabene jeszcze byli ostatnimi gośćmi w hotelu Mieszko, bo nie wyjechali po nagraniach płyty z hotelu. W ogóle taka dziwna sceneria i mimo żeśmy w czasie tego naszego bycia w klubie razem, żeśmy nie mówili o tym, co się dzieje wokół nas, ale na tej płycie ten klimat pozostał. Jednak coś z tej atmosfery tamtych dni tutaj zostało, się uchowało. Notabene ten drugi wariant, kiedy właśnie żeśmy przygotowali koncert, taki jedyny koncertowy akcent na 40-lecie, na 24 października, kiedy właśnie już muzycy się zjeżdżali do Gorzowa, żeby ten koncert zagrać, to znów już zaczęto przebąkiwać, że nas zamkną. I tak naprawdę 24 żeśmy zagrali koncert października, a 25 znowu kraj został zamknięty. Więc można powiedzieć, że ta płyta powstała w bardzo, bardzo takich dramatycznych, około muzycznych warunkach. Bohaterami na tej płycie są wykładowcy Małej Akademii Jazzu. Bo tutaj jest i Krzysztof Puma-Piasecki, i Adam Wendt, i Bartłomiej Skubisz, SKUB, i znakomity raper, który od lutego tego roku zaczął realizować zajęcia z Małą Akademią Jazzu. Miał je potem kontynuować w drugiej części właśnie od 16 marca. Stąd muzycy się umówili parę dni wcześniej w klubie, żeby nagrać, że potem Bartek zostaje w Gorzowie i robi Akademię. No, Akademię już Bartek nie robił, ale powstał ten znakomity materiał dźwiękowy.
Przypomnijmy, że Mała Akademia Jazzu skończyła 34 lata swojej działalności. Rozpocząłby się 35 rok działalności, ale wszystko przerwała pandemia, czyli właściwie ta płyta powinna mieć tytuł Pandemia, bo cały czas towarzyszy muzykom i towarzyszy Małej Akademii Jazzu.
Tak, ta płyta jest dla mnie o tyle cenna, gdyż jakby bohaterowie, głównie bohaterowie na tej płycie, którzy grają, po prostu są od lat związani z klubem. Może Bartek najkrócej, ale Bartek bardzo tak emocjonalnie do tego podszedł i on marzył, żeby wziąć udział w Małej Akademii Jazzu jako profesor, bo mu Zbyszek Jakubek, bo pochodzą obydwaj z Rzeszowa, mu bardzo dużo opowiadał Akademii, więc jego marzenie się spełniło, ale Puma i Adam Wendt, czyli Adwent, jak o nim mówimy, to jest bez mała znajomość od połowy lat 80. Ale dla mnie też ta płyta jest ważna też dlatego, że tutaj jest znakomity tekst napisany przez Bartka Skubisza o Jasiu Muniaku, ale jest to tekst i o Muniaku, i o życiu, i notabene ten tekst bardzo pięknie tutaj go odczytuje Jan Nowicki, bo to jest taki tekst tak naprawdę, jak go słucham, dla facetów takich jak już ja, 60-65+, bo jest dużo fajnej treści w tym tekście zawartej, tym bardziej, że napisał to człowiek, no bądź co młody, o ponad 20 lat, a potrafił w taki piękny tekst napisać o Muniaku, a Janek to tak wyrecytował, że Panie Boże, coś pięknego, więc ta płyta jest dla mnie cenna nie tylko dlatego, że nagrali to muzycy związani od lat z klubem, ale przecież Jasiu Muniak też był częstym gościem w Filarach i zagrał tutaj jeden ze swoich ostatnich koncertów w życiu. Pan Jan Nowicki, czyli Pan Jan po prostu też w Filarach nieraz bywał, więc to jakoś tak się fajnie zamknęło i dlatego bardzo mocno jakby akcentuję, że ta płyta jest związana z 40-leciem Filaru, bo to, co się fajnego wydarzyło, oczywiście nie wszystko, ale w jakimś tam wymiarze, wycinku, ten swój ładunek emocjonalności w tej płycie ma.
Ale powiedzmy o najważniejszym, czyli o tym, jaka ta płyta jest. Grają tu dwaj muzycy i nie tylko. Krzysztof Puma-Piasecki gitara i Adam Wendt saksofon.
Saksofon, a Bartek Skubisz tutaj robi sample, rapuje w jednym utworze. Zresztą takie smaczki, które potem jeszcze dograno w studio, nadało takiego bardziej, niektórym utworom bardziej takiego nowoczesnego brzmienia.
Płyta, która może być prezentem pod choinkę lub prezentem noworocznym.
Oczywiście i dla tych, którzy chcą słuchać do końca świata dobrej muzyki.
W Kulturalnym Lubuskim staramy się nie zapominać o dzieciach, a na dowód tego dzisiejszy felieton Andrzeja Pierzchały.
Artur Guzicki, podróże misia Wojtka, żagań. Właśnie zorientowałem się, że moja kulturalna felietonistyka jakoś w tym roku nie uwzględniła najmłodszych odbiorców kultury, a osobliwie czytelników. Zatem spieszę nadrobić ten brak, tym bardziej, że wielkimi krokami, jak to się ładnie mówi, zbliżają się ferie zimowe. W pandemicznym reżimie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Lektura przeznaczonej dla dzieci od 10 do 100 roku życia, barwnej, edukacyjnej w formie przygodowej książeczki autorstwa Artura Guzickiego z ilustracjami Henryka Bacy, ma również ten walor regionalny, że uwzględnia na przykład nasz Żagań, gdzie stacjonuje 34. Brygada Kawalerii Pancernej imienia Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego. i stoi jeden z najważniejszych pomników kaprala misia Wojtka, oprócz tego w Edynburgu, z 14 takich na świecie. Bowiem Wojtek, miś Wojtek, to postać niezwykła, wzruszająca i autentyczna. Towarzysz bojowy, czynny, m.in. pod Monte Cassino, 22. Kompanii 2. Korpusu Armii generała Andersa. To też nie dziwota, że autor kreatywnie, artystycznie, bajkowo, acz historycznie i edukacyjnie zgoła, uczynił go swoim przewodnikiem po ważnych dla każdego Polaka historycznych wydarzeniach, związanych głównie z chlubnymi kartami Wojska Polskiego. 73 ilustrowane bogato i barwnie strony książki podzielono na 12 rozdziałów. Kolejne pokolenie misiów. Poznajcie Wojtka, Błękitny Pociąg, Pierścień generała Hallera, Pomorzanin na Wiśle, Balonowy Rejs, Pociski od Biszkopta, Lwowskie Urwisy, Wąsy Dziadka Józefa, Gwiazda Pana Jana, Harcerski Konwój i Lustra i Armaty. Historyk profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, pisze wprowadzająco m.in. tak oto. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 1989 roku historia misia Wojtka stała się częścią pięknej legendy o żołnierzach Andersa, a także o przyjaźni dorosłych ludzi z misiem. Wojtek doczekał się swego miejsca w literaturze dziecięcej i również tej przeznaczonej dla dorosłych. Ma też swoje pomniki. Miś Wojtek czasem schodzi ze swojego pomnika i idzie śladem bohaterskiego misia. Podążaj za nim śladami wielkich polskich patriotów Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i wielu innych, ale zawsze trzymaj za łapkę swojego misia. Przyjaźń z nim może bowiem trwać nawet do twoich setnych urodzin. Pamiętaj. To też polecam serdecznie nie tylko małym, młodym czytelnikom. Artur Guzicki, Podróże misia Wojtka z ilustracjami Henryka Bacy, wydawnictwo Biały Kruk, Kraków, 2020 rok.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Andrzej Pijanowski, który realizował dzisiejszą audycję, Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę w ten drugi dzień świąt, a następne nasze spotkanie już w przyszłym roku, 2021, a konkretnie 2 stycznia, kilka minut po godzinie 14. Do usłyszenia.